NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Już za nieco ponad dobę zaczynamy sezon 2016-17. Okres oczekiwania na szczęście już za nami, a więc czas na podsumowanie ostatnich wieści oraz zapowiedź pierwszej całej kolejki. Jest dzisiaj z wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Zaczynamy od chyba najgłośniejszej informacji ostatniego tygodnia, a więc mamy już następcę Bridgewatera Vikings, będzie nim Sam Bradford. Przeszedł z Philadelphia Eagles kosztem pierwszej rundy z 2017 roku i czwartej rundy z 2018 roku. Łukasz, jak widzisz tę sprawę? Wydaje się to takie... Ja tylko jak zobaczyłem tę transakcję, to widziałem Carsona Palmera, który przychodził z Cincinnati Bengals do Oakland Raiders. Może nie lustrzane odbicie, bo trochę inny typ zawodników, ale wydaje mi się, że Vikings na tej transakcji mogą wyjść podobnie jak Raiders.
No, nikt się tego nie spodziewał, szczerze mówiąc. W tej chwili Philadelphia... Ja trochę pomyśl, jak zdążyliśmy wydać na Philadelphia Eagles. Pamiętasz, jak krytykowaliśmy ich za to posunięcie, z przesunięciem się na drugie miejsce w drafcie, Burka Snałęca, zatrzymanie tak wielu quarterbacków. No, w tej chwili no te wszystkie ruchy zaczynają się układać jako jeszcze jedną całość. Kontuzja Teddy'ego Bridgewatera. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy słyszałeś, ale Teddy'emu Bridgewaterowi podobno w pewnym momencie groziła nawet amputacja tej nogi. Wyglądało to, że on...
Znaczy, ja słyszałem, że wcale nie jest wykluczone, że on w przyszłym sezonie też nie będzie grał. To tylko
słyszałem. No właśnie, i to był chyba jeden z głównych motywów, który skłonił Minnesota Vikings do tego, żeby zainwestować jednak w jakiegoś rozgrywającego, który będzie grał na stosunkowo wysokim poziomie i który no, nie obniża za bardzo im szans na awans do playoffów. W moim odczuciu Teddy Bridgewater nie był jakiś fenomenalny rozgrywający. Owszem, fajny prospekt, ciągle młody, obiecujący, chyba lepszy od czegokolwiek, co było w Minnesocie od czasów Bretta Favre. No ale no, za przeproszeniem dupy nie urywał, prawda?
Nie, no wiadomo, że nawet wielu nas o tym mówiło, że on nie ma takiego długiego rzutu, że teraz w preseason w tym pierwszym spotkaniu pokazał, że rzeczywiście ma tam jakieś większe pokłady energii w sobie i te rzuty może oddawać nie z taką precyzją i długością jak Brenny Ratisberger, ale że jednak na coś go będzie stać, porównując między innymi jego posturę do postury na przykład Russella Wilsona, no to wydawało się, że jeszcze coś z tego naprawdę może być większego i że to nie będą tylko krótkie podania. No ale widać...
No właśnie, szkoda go Bridgewatera przede wszystkim jako prospekta, bo on mógłby się rozwinąć w coś bardzo fajnego, natomiast w tej chwili no jego przyszłość to jest kolosalny znak zapytania, bo on nie dość, że zerwał te cztery wiązadła, to jeszcze ma dislocation w tym stawie, to jakieś tam przemieszczenia i chyba no, cała ta tkanka w kolanie była na tyle uszkodzona, że istniało niebezpieczeństwo, nawet przez jakiś czas, że niewłaściwie przeprowadzona w cudzysłowie akcja ratunkowa może kosztować go nogę. I to są poważne wiadomości i nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego rekonwalescencja, nie wiadomo, kiedy tak naprawdę będzie gotowy do gry, a gotowi do wygrywania już w tej chwili są Minnesota Vikings i oni naprawdę poważnie myślą o awansie do playoffów. Ja ciągle powtarzam to, że to jest ekipa dysponująca z jedną z najlepszych, najbardziej niedoceniających formacji defensywnych. Widzę, jest to drużyna, która ma Adriana Petersona, który teoretycznie standu, był w stanie pociągnąć jakikolwiek atak, więc jeżeli dodamy do tego w miarę dobrego rozgrywającego, no to play-offy są jak najbardziej w zasięgu Vikingów.
Ale pamiętasz, mając na myśli dobrego rozgrywającego, masz na myśli ten ostatni sezon w Filadelfii? Czy raczej te pierwsze okresy jego przed kontuzją jeszcze w Rams? Bo mi się wydaje, że ten ostatni sezon też pokazał, że to już nie jest ten Sam Bradford, którego pamiętamy z tych, czy chociażby świetnych sezonów NCAA, po czym przecież został wybrany z pierwszym numerem w drafcie. Ale w Rams też na początku, jeszcze przed tą kontuzją, grał całkiem nieźle. Później to już chyba nie ten zawodnik i to taki odgrzewany kotlet, który może niestety być już odgrzany po raz trzeci i wiesz jak on smakuje. Po prostu trzeba go wyrzucić.
Bradford nigdy chyba w NFL nie spełnił pokładanych nim oczekiwań. To był ostatni zawodnik, przypomnijmy sobie, który dostał kolosalne pieniądze w drafcie, bo po tym roczniku sama Bradforda mieliśmy ten rookie wage scale, czyli w zasadzie kontrakty tych pierwszych czeków zostały drastycznie zredukowane i opisane. Wiadomo, ile kto zarobi w momencie, kiedy zostaje wybierany w drafcie. Bradford negocjował sobie naprawdę suty kontrakt. Był najlepiej opłacanym rookie w historii NFL i kiedy trafił do Rams, albo mu nie szło, albo kiedy zaczynało mu iść, tak jak mówiłeś, bum, kontuzja. I on nigdy nie spełnił tych oczekiwań i wątpię, żeby udało mu się prezentować jakieś niebotyczne umiejętności, niebotyczną formę w Minnesota Vikings. Ale Vikingo chodzi o to, żeby to nie był spadek z Teddy'ego Bridgewatera do Shona Hilla, no bo to byłaby katastrofa, umówmy się. Tylko żeby utrzymać w miarę ten poziom gry rozgrywającego na jakimś tam poziomie, który nie zniszczyłby całkowicie morale drużyny i pozwolił im grać na takim poziomie, który umożliwi im awans do play-off. I no. Wydaje mi się, że ten cel osiągnęli, że za to należy Vikingów pochwalić, że nie rozkładają rąk i nie myślą od razu o 2017, ale że w tym roku jeszcze chcą coś uczyć.
Bardzo dobrze też można powiedzieć o organizacji Saints, która może godzinę, może półtorej godziny temu podpisała dwuletnią umowę z Drew Breesem, nareszcie, bo mówiło się co najmniej od roku. Podpisał dwuletni kontrakt, teoretycznie dwuletni kontrakt, o tym też porozmawiamy. I w ciągu tych dwóch lat zarobi, ma gwarantowane 44,5 miliona dolarów, prawie 44,5 miliona dolarów. Na ile, Łukasz, jest to kasa, która rzeczywiście trafi do Drew Breesa? No, ta kasa trafi, ale na ile ten kontrakt był potrzebny, żeby powalczyć trochę w tych finansach Saints, które no jeszcze rok temu były w opłakanym stanie, przecież Saints też musieli się powstrzymać no, z podpisywaniem dużych umów, pozbyli się Jimmy Grahama, no bo nie stać ich było po prostu na to, a teraz taki teoretycznie na papierze wyglądający suty kontrakt jednak zaproponowali.
No nie mieli innego wyjścia. Tutaj wszystkie karty były po stronie Drew Breesa, to on decydował o tym, co się stanie. Gdyby ten kontrakt nie doszedł do skutku, Drew Brees zarobiłby, przynajmniej kosztowałby New Orleans Saints 30 milionów dolarów. Taki był jego salary cap number na nadchodzący sezon. Kolosalne pieniądze. Gdyby Saints chcieli go zatrzymać w przyszłym roku, musieliby mu albo zapłacić kontrakt, w którym rywalizowaliby o Drew Breesa z innymi drużynami na zasadzie wolnego agenta, albo musieliby go zatrzymać na zasadach franchise tag. Przypomnijmy, że Drew Brees był już raz franchise tagnięty przez San Diego Chargers, później zrobili mu to raz święci z Nowego Orlando, więc byłby to trzeci franchise tag dla niego i jego koszt w przyszłym roku za jeden sezon gry wynosiłby 45 milionów dolarów. Więc no, podpisując ten nowy kontrakt, święci no, sporo zaoszczędzili. Breeze jest zadowolony, bo dostanie więcej pieniędzy, dostaje pieniądze teraz, ma te pieniądze gwarantowane, niezależnie od kontuzji, którą może odnieść.
No i nie musi nie myśleć, nie myśli, dokładnie, i też nie musi myśleć o tym, żeby jakoś tam przeprowadzkę sobie planować, bo jakoś nie wydaje mi się, że teraz Drew Brees po tym, jak już się zżył, a Drew Brees to jest naprawdę fantastyczna osobowość, polecam wszystkim poczytać o jego historii, też dobroczynności, jaką wspiera też Uniwersytet Purdue, ale wracając do samej organizacji Saints, no to wydaje się, że on już się tam zadomowił i że czuje się tam znakomicie. Jeżeli teraz pewnie wszystkie organizacje przyjęłyby go z otwartymi ramionami, począwszy od Cowboys, kończąc pewnie nawet na Patriots, jeżeli byłaby taka okazja, za jakieś większe pieniądze dostać takiego rozgrywającego, tak jak mieliśmy chociażby z Peytonem Manningiem. Wydawało się, że drużyny, które mają solidnych starterów, no jednak włączyły się w tą grę o Peytona, tak samo myślę, że byłoby tutaj. Okazało się jednak, że to ta okazja już nie będzie na rynku wolnych agentów, no i fajnie. Chyba trzeba się cieszyć z takiej transakcji.
Nie no, tak, wszyscy zyskują na tym. Zyskuje Drew Brees, zyskują święci z Nowego Orlanu. Brees zapowiadał, że on nie będzie absolutnie negocjował ze świętymi po rozpoczęciu sezonu zasadniczego, więc tak naprawdę ten termin podpisania nowej umowy był tuż i za 5-12 dogadali się Saints z Breesem. Dobrze, że się dogadali. Dobrze dla obu stron.
Okej. Okay. Justin Forsett, zwolniony i jednocześnie pozyskany w ostatnim tygodniu z Baltimore Ravens. Wydaje się, że może taka umowa być, nie wiem, spowodowana tym, że na przykład Justin Forsett ma wysoki kontrakt, został zwolniony, nie było zainteresowania i dostał niższy kontrakt i jednak wrócił. Ale tutaj sytuacja jest zupełnie odwrotna. Został zwolniony i dostał wyższą umowę i znowu pozyskali go Baltimore Ravens. O co, Łukasz, chodzi? Czyżby oni się odkochali w zawodniku i nagle pomyśleli, kurde, ale my tutaj nikogo nie mamy jako biegacza, więc znowu go bierzemy z powrotem. Co o tym myśleć?
To taka proceduralna zagrywka Baltimore Ravens. No rzeczywiście, Forsett dostał o 100 tysięcy dolarów więcej w tym nowym kontrakcie, niż miał zagwarantowane wcześniej. Wydaje mi się, że wiedział o tym sporo wcześniej, że dostanie coś więcej, żeby nie robić niepotrzebnej paniki i żeby nie rozpoczynał negocjacji z kimkolwiek innym. Ravens chcieli umieścić na tej krótkoterminowej liście injured reserve, tych zawodników, którzy będą mogli w połowie sezonu wrócić do gry, dwóch zawodników, ale żeby to zrobić, musieli zmieścić się przynajmniej na jeden dzień w limicie 53 chętnych zawodników. No i z kolei musieli wybrać kogoś, jakiegoś zawodnika, którego będzie można bezpiecznie obciąć, nie narażając się na jego stratę i później z powrotem pozyskać. No i takim zawodnikiem wszystkie te kryteria spełniał Justin Forsett. Jako weteran nie mógł być zgarnięty z waiver przez jakąkolwiek inną drużynę. Musiałby negocjować nowy kontrakt, a ponieważ zarabia już w tej chwili stosunkowo dużo, więc w jakiejkolwiek innej ekipie byłoby bardzo trudno wziąć go do siebie. Tym bardziej, że zgaduję, był już dogadany dużo wcześniej z ekipą z Baltimore, więc taki proceduralny manewr. Ale my wszyscy, przede wszystkim gracze fantasy football, przeżyli taki bardzo krótki, ale intensywny szok w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Forsett został obcięty.
No tak, ja też zobaczyłem, mówię, kurde, Raiders nie mają drugiego biegacza, to byłaby świetna okazja, no, ale...
Wierzymy go, prawda?
Wierzymy go, ale jednak zaraz, nie wiem, chyba następnego dnia była informacja, że Forsett jest już znowu klepnięty i jest w barwach Baltimore Ravens, mówię, oni to coś tam rozegrali między sobą, pewnie dali mu jakiś większy kontrakt. No i rzeczywiście coś było na rzeczy. Wydaje się, że tak szybkie odkochanie i zakochanie ponowne bez wcześniejszego dogadania byłoby raczej niemożliwe. Okej, a propos nowej miłości do Chicago Bears, Josh Seaton przeszedł z Green Bay Packers do Chicago Bears. Zdążyłeś już go pokochać jako swojego?
Od razu. Fajnie reagował Twitter. W momencie, kiedy się okazało, że Seaton się nie zmieścił w 53-osobowym składzie Packers, od razu zaczęły się nawoływania i takie marzenia fanów Bearsów, żeby go sprowadzić tutaj do Chicago. Wszyscy się śmiali, że ten smród jakoś da się z niego zmyć. Ustawisz go pod prysznicem odrobinę dłużej, podłączyć go do jakiegoś węża i da radę go tutaj zaakceptować w Chicago. I rzeczywiście wygląda na to, że będziemy mieli w Chicago nowego garda, kogoś, kto wzmocni środek linii ofensywnej. Będzie grał po drugiej stronie od Kyla Longa, czyli wygląda na to, że ten
środek... Kyle Long też podpisał nowy kontrakt, z tego co widziałem.
40 milionów dolarów za 4 lata gry. I to wygląda na to, że będzie okej tutaj w Chicago, przynajmniej to jest środek.
Chociaż szkoda, chociaż szkoda nam chroni Sagrasu, nie? Tak wydawało się, że gdzieś miałeś okazję nawet z nim porozmawiać, że to będzie fajna opcja, a jednak nie będziemy mieli kogoś swojego z Pick Six.
Szkoda i to jest jedyna w tej chwili niewiadoma w tej linii ofensywnej Chicago Bears. Tutaj są różne opcje, czy Ted Larson, czy... Cody Whitehair, którego Belsi wzięli w drugiej rundzie draftu ostatniego. Nie wiem, czy kojarzysz Kusza z Los Angeles Rams, tego gościa od podkoszulków, od Stanka.
Jasne, tak, gwiazda pierwszego odcinka w Hard Knocks.
Właśnie, on również został sprowadzony do Chicago. No i jest to jakiś tam center, który w ciągu dwóch lat odbił się o sześć różnych drużyn. Jego również Bersi mają w swojej orbicie zainteresować, więc ta pozycja centra kolosalnym w tej chwili znakiem zapytania w Chicago. A Seaton jak najbardziej rewelacyjny zawodnik.
Okej. No to tak a propos tych dobrych wieści, mamy też, nie wiem, część Chicago pewnie ci, co siedzą na kasie w Chicago i liczą te pieniądze, które mamy do wydania, pewnie się z tego ruchu cieszą. Ja osobiście bym zszokowany i do tej pory chyba nie mogę się ogarnąć. W Chicago już nie będzie, kibice nie będą bić braw po podwyższeniach, po udanych field goalach dla legendy organizacji, czyli Robbie Goulda. Tyle lat co on zagrał, tyle kopnięć, których wykonał i został kopnięty za przeproszeniem w tyłek, mówiąc dyplomatycznie, przed rozpoczęciem sezonu regularnego. Nie wiem, tak chyba się nie robi.
Jest to Karol, 11 sezonów go spędził tutaj w Chicago.
Ale czy nie można było jakoś to go zrobić tak jak z Forte?
Nie, ale...
Nie można było tego zrobić
obie
tak...
Strony, obie strony rozstały się naprawdę honorowo. I Chicago
teoretycznie
Bears nie mają, sobie absolutnie nic do zarzucenia. Bersi nawet zapłacili Goldowi $500,000 workout bonus.
No tak. Za
to, teoretycznie mogli mu tego nie płacić, mogli odciąć go parę dni wcześniej i uniknąć płacenia tej kwoty. Bersi przetrzymali go no, 2-3 doby dłużej i obcięli go jeszcze z premią wynoszącą $500,000, więc wydaje mi się, że
ale
nikt
gdyby został,
tutaj niczego
ale
nie ma
gdyby został w Chicago, to dostałby zdecydowanie więcej.
Ale zobacz na poziom gry Robiego Golda. Końcówka ostatniego sezonu i tegoroczny preseason to jest dramat. To jest absolutny, drastyczny spadek formy. Dwa mecze w zeszłym sezonie Bersi przegrali po nieudanych kopnięciach Robiego Golda. I tutaj wina za te dwie porażki spada ewidentnie na niego. I gdyby to był inny zawodnik z innym nazwiskiem, już w zeszłym sezonie nie byłoby go w Chicago. Natomiast w tegorocznych meczach preseason on również spisywał się bardzo źle. W ostatnim meczu przeciwko Cleveland Browns bodajże nie trafił 2 ekstra pointów. Wcześniej zdarzały mu się nietrafione field goale. Ewidentnie coś jest nie tak z Robin. Coś było nie tak z Robin Goldem.
No właśnie, bo właśnie taki to, okres, że taki okres właśnie słabszej formy Robin Golda już przeżywaliśmy wcześniej, nie? I coś jednak tam nie wiem, jakoś udało się nastroić Robiego, bo to raczej chyba nie chodziło o umiejętności czy jej nagły zanik, a coś po prostu w psychice było nie tak, jednak Robi wrócił do tej swojej formy. No fakt, jak teraz mówisz, no rzeczywiście, on tam miał te swoje problemy, ale wydawało mi się, że no to tak jakby teraz Oakland Raiders po nieudanych podwyższeniach kopnęli w tyłek i powiedzieli, słuchaj, mamy Tevecchio, będzie Tevecchio grał, jest tańszy i jest skuteczniejszy.
Tutaj jest takie piękne powiedzenie, what have you done for me lately? Co zrobiłeś dla mnie nie rok, nie dwa, nie 5 lat temu, tylko przed chwilą? W jaki sposób możesz mi się przydać w przyszłości? I no niestety, Robi God po Sebastianie Janikowskim byłby najdroższym w tej chwili w lidze kickerem, który no, ewidentnie zarabiałby zbyt dużo pieniędzy, zbyt mocno obciążałby salary cap. Bardzo często słucham tutaj analityków i jeden z nich Mike Florio z Pro Football Talk mówi, że jeżeli popatrzysz na całe spektrum kickerów, to w lidze masz 5 naprawdę bardzo dobrych kopaczy, masz 5 beznadziejnych kopaczy, którzy no, walczą o to, żeby utrzymać się w swoich składach i muszą się co tydzień liczyć z tym, że zostaną obcięci. Reszta absolutnie nie ma znaczenia.
A czy w tej piątce był Keiro Santos? Zrobiłem
dokładnie taką samą fazę. Powiedz jeszcze raz?
A czy w tej piątce był Keiro Santos?
No, według mnie on mieści się w tej grupie, która gra dokładnie tak samo. Która, no,
czyli w takim przypadku będziesz nosił wąsy, tak? Zgodnie z naszym zakładem.
Nie ma takiej możliwości, Karol, już ostrzę sobie zęby. Będzie, no, ja myślę, że to są żelitki, że w pierwszej piątce się nie załapie?
Tak, że w pierwszej piątce.
O, nie ma mowy, nie ma mowy. Tym bardziej, że naprawdę, kickerzy, to skuteczność kickerów, to jest naprawdę rzecz bardzo losowa i rzecz, która jest pochodną siły całej formacji atakującej. Kansas Chiefs no, jakoś nie przemawiają do mnie siłą całej formacji ofensywnej. Wielu kickerów, czy to w Arizonie, czy to w Nowym Orlanie, w Indianapolis, w New England, w Green Bay, będzie miało o wiele więcej okazji do tego, żeby zdobywać punkty, więc wydaje mi się, że z wyrzuceniem Santosa z czołowej piątki nie będą mieli najmniejszego problemu i tu ty będziesz nosił wam.
No znaczy, ale ta rywalizacja myślę będzie ciekawa, bo znaczy będziemy ją patrzeć, bo to w sumie perspektywa fantasy futbolu od perspektywy całej drużyny bardzo się różni, nie? I często najwięcej punktów też zdobywał dlatego kicker Patriots. Ale zobaczymy, jak to się rozwiąże, bo przynajmniej obecny sezon może tak bardzo wielką siłą nie będzie dla Kansas City Chiefs, no ale myślę, że będą ciągnąć te field goale i jednak będą w tej piątce. Dobra, zaczynamy zapowiedź pierwszej kolejki. O Broncos i o Panthers już rozmawialiśmy tydzień temu, ale porozmawiamy też trochę pod kątem fantasy football. Jeżeli chodzi o Denver Broncos, to oczywiście na Marka Sancheza już nie postawimy, bo jego tam nie ma. Ale kogo by trzeba było polować? Na kogo stawiać? Emmanuel Sanders?
No, wiadomo, 2 receiverów, ale nie wiadomo, jak ci receiverzy będą sobie radzić z nowym rozgrywającym. I tu jest, wczoraj miałem draft i obaj skrzydłowi Broncos poszli bardzo, bardzo nisko. Jedna osoba, która mnie bardzo intryguje, to CJ Anderson, który nie ma już konkurenta po sobie Roniego Tillmana. Tam jest rookie w tej chwili, prawda?
Tak,
Booker,
tak, tak.
O ile się nie mylę.
Ale Travis Booker, więc... bo to jest rookie z Georgii. I ja pamiętam, że on miał naprawdę fantastyczny okres w NCAA. Nie, no właśnie, Liga NCAA nie zawsze się przenosi. Cały czas ta mantra wielkich ekspertów, wielkich, bo wielcy mówią o tym, że to wcale nie ma porównania, ale Travis Booker miał tam swoje momenty w NCAA i wydaje mi się, że przy odpowiedniej linii ofensywnej ataką ma Denver Broncos, ma szansę też być sporym uzupełnieniem dla ekipy.
Ale Anderson zaczyna sezon jako niekwestionowany.
No
I będzie jednym z niewielu takich bell cow running back w lidze. Na pewno tym bardziej, że Kubiak lubi biegać i lubi mieć takiego filara w tej grze biegowej, który będzie ciągnął resztę drużyny. Więc ja akurat zwracam uwagę szczególną na CJ Andersona.
Okej, okay, a w Panthers? Calvin Benjamin? Stawiamy na niego czy nie?
Tak, no mam go w jednej ze swoich drużyn, Fantasy Football.
Owszem, też mam.
Trochę przeraża mnie informacja, że on ma mieć tak zwany snap count, czyli będzie miał ograniczoną ilość czasu na boisku. Mówi się, że tylko przy 35 snapach mniej więcej tak Ron Rivera chciałby, żeby pojawił się na boisku. No i troszeczkę mi to martwi. Ciekawa będzie ta sytuacja z Kevinem Funchessem. Wiele osób mówi, że to Funchess ma w trakcie sezonu zastąpić Benjamina jako jedynka. I jako właściciela Benjamina jest to trochę taka mrożąca krew żywa wiadomość. Wolałbym, żeby Benjamin zaczął sezon z wysokiego C, żeby zanotował pierwszy naprawdę dobry mecz już ten czwarty.
No, mi się wydaje, że te bicie piany Funchessa to już tak naprawdę rozpoczęło się z początkiem minionego sezonu, który już się skończył i wydawało się, że wtedy też będzie ten Funchess będzie takim solidną jedynką, bo Calvin był kontuzjowany, a tak naprawdę to wystrzelił tylko w kilku spotkaniach i nie był za żadną tam regularnością. Często można było go wstawić, a później się okazywało, że nagle złapał trzy piłki albo wcale nic nie złapał, bo też były takie chwile. Więc no wiadomo, nie? No i standard oczywiście Cam Newton. Coś jeszcze chciałbyś dodać?
Nie? Lecimy dalej.
Kolejne spotkanie Tampa Bay Buccaneers z Atlanta Falcons. Gramy na obiekcie Atlanty. No i tutaj widzimy, dość silny, stały duet z Atlanty Falcons, czyli stawiamy na Ryana i Jonesa. Co jeszcze?
Nie stawiam na Ryana. Ryan, to słaby quarterback, szczególnie chodzi o fantasy football, Devante Freeman.
Też
zawodnik, który...
Też właśnie wielu mówi, że to będzie duży spad, że on już tak się nie będzie prezentował tak dobrze i że to tak naprawdę... No nawet to było widać w drafcie, czy jednym, czy drugim, w którym brałem udział i on nie szedł z czołowymi numerami. Ludzie celowali w innych zawodników, gracze celowali w innych zawodników.
Właśnie. Właśnie miał fenomenalny sezon rok temu, a teraz ludzie jakoś nie chcą mu zaufać. Ja spodziewam się naprawdę dużych rzeczy od niego jeszcze w tym sezonie. Wydaje mi się, że będzie błyszczał i wydaje mi się, że ktoś, kto go zgarnie gdzieś tam w trzeciej, czwartej rundzie, zrobił naprawdę dobrą inwestycję. Ciekawi mnie Julio Jones oczywiście.
Będzie świetny.
Chodzi o ekipę.
Julio zawsze jest świetny, jak tylko zdrowie mu pomoże, to... Ja pamiętam ten moment trade'u, kiedy Atlanta skoczyła w górę, żeby go pozyskać. Julio oczywiście wychowane z Alabamy. No i wielu mówiło, jest to fantastyczny zawodnik, ale skruchy, że będzie kruchy, że jednak będzie miał te swoje wady. No ale wydaje się, że wtedy, oczywiście ten sezon, który miał przerwy w związku z kontuzją, to nie mógł grać, ale kiedy może grać i jest zdrowy, to jest fantastyczny. Jeżeli nie najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o skrzydłowych w lidze, to drugi po Antonio Brownie, zdecydowanie.
Bardzo interesuje mnie w ekipie Tampa Bay Buccaneers, jak pokaże się Vincent Jackson. Jest takie fajne nazwisko, które często przeciekło przez sito w drafcie i jest jeszcze dostępny na liście wolnych agentów. Gra po drugiej stronie od Mike'a Evansa, który ma być fenomenalny w tym sezonie. Ja akurat lubię tych wide receiverów numer 2 w każdej drużynie. Tampa Bay powinna grać lepiej w ataku, Tampa Bay powinna zdobywać więcej punktów i V-Jack jest to zawodnik obdarzony świetnym talentem, świetnymi warunkami fizycznymi. Jeżeli będzie miał trochę więcej swobody na boisku, może się okazać, że może bardzo ładnie produkować. Zwróćcie uwagę na Vincenta Johnsona.
Okej, okay. No i jeszcze typ na spotkanie. Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons. Skończy się wynikiem. To zwycięski zejdzie?
No jest to trudny mecz do przewidzenia. No, wydaje mi się, że wygrają gospodarze. Łatwiej jest typować zwycięstwo gospodarzy w takich meczach na styku, więc postawię na Atlanta Falcons.
Okej, okay. Kolejne spotkanie. Minnesota Vikings, Tennessee Titans. W Titans mamy świetny duet biegaczy. Tak się wydaje i wielu też słyszałem takie opinie, że właśnie tym biegającym będzie DeMarco Murray, ale tym punktującym będzie Henry. Zgadzasz się z tym?
Nie mam zielonego pojęcia, jest to bardzo dużo zagadka
ale
dla
tak,
mnie.
Ja gdzieś czytałem jakąś analizę po prostu, że próbowano już go w preseason, ja aż tak bardzo tych spotkań Titans, przyznam się szczerze, nie śledziłem, ale jednak próbowano go w takich sytuacjach w red zone, żeby wymieniać, tak jak często Danny Woodhead wchodzi w red zone. Mm-hmm. Tak tutaj próbowano to robić z Henrym, który też jako zawodnik łapiący piłki no całkiem nieźle się spisywał. No i tutaj też jest zagrożenie, bo jeżeli mamy taki duet, to wtedy nawet DeMarco Murray może okazać się no słabą produkcją, jeżeli chodzi o fantasy football, a dobrą produkcją, jeżeli chodzi o samo spotkanie.
Może, no i właśnie ciekawe, jak bardzo DeMarco Murray straci na tej nowej konkurencji. Ja w Tennessee zwracam akurat w tym tygodniu uwagę na Tajay Sharpa, zawodnik bardzo kompromitowany przez Marcusa Mariota, wide receiver, rookie. No i jestem ciekawy, czy rzeczywiście to całe podekscytowanie jego nazwiskiem jest w jakikolwiek sposób będzie potwierdzone wynikami na boisku.
Okej, okay, jeszcze teraz a propos Titans, to David Cobb też solidny wydawał się biegacz, który no już teraz drugoroczniak byłby, gdyby grał, ale został zwolniony przed sezonem jako trzeci biegacz w lidze. Zdecydowanie no raczej nie miał tam miejsca i nie miał czasu gry, ale wydaje się, że to bardzo ciekawe nazwisko i chyba do tej pory nikt go nie zgarnął. Dla ciebie to jest zaskoczenie?
Nie, chyba ktoś go wziął, ale również no, Bishop Stanky przecież wyleciał z sceny.
A rzeczywiście.
Bardziej gruntowna przebudowa tego backfield.
No, dokładnie mówię, tam naprawdę dużo się dzieje w Tennessee, no i zobaczymy, w którym kierunku te zmiany się potoczą do końca, czy jednak ta drużyna wskoczy na wyższy level, czy nadal będzie takim, który oddziela słabych od tych lepszych drużyn i z tymi lepszymi będzie sobie po prostu no nie radzić, a z tymi słabszymi będzie wygrywać. Drużyna Vikings, o niej już wspominaliśmy. Tutaj tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać po tej drużynie, ale sama Bradforda raczej lepiej chyba nie stawiać w pierwszych kolejkach, co nie?
No jeszcze nie, ja nie jestem pewny, czy Bradford zagra w ogóle w tym meczu. Nie czytałem jeszcze informacji dotyczących akurat jego osoby. Wiadomo, opieramy się przede wszystkim na defensywie Minnesota, która może być ciekawym kolskiem, no i jak najbardziej na Adrianie Petersonie. Ja w obu ligach, w których gram, wziąłem Stefana Diggsa. To zawodnik, który również nie cieszy się dużym zainteresowaniem, ale wszystkie doniesienia z Minnesoty mówią, że jest to zdecydowana jedynka. Niezależnie od tego, kto będzie rozgrywający, Stefan Diggs ma być tą opcją numer jeden.
Ja ci powiem jako ciekawostkę, że ja wybrałem sobie w jednej z lig defensywę Tennessee Titans, bo liczę tutaj na solo sporą liczbę saków i sporą liczbę interception, jeżeli sam Bradford się pojawi na rozegraniu. Myślisz, że to dobra opcja, jak ktoś ma możliwość taką Tennessee wybrać defensywę?
No wszystko zależy od tego, jakie inne opcje masz. Jest w tym jakaś metoda. No ja wolałbym zagrać defensywą, która, nie wiem, będzie grała przeciwko Philadelphia, na przykład z Carsonem Wentzem. Ta decyzja o wypuszczeniu Wentza, na pewno o tym powiemy, no to jest dosyć dziwna decyzja w tej chwili. Ja wolałbym zdecydowanie bardziej grać.
Dokładnie, pamiętam jak był i Witek był u nas, i Andrzej u nas, i mówiliśmy, o Daniel będzie grał, to jest jednak jeszcze jakaś opcja, nie? Że Carson jednak będzie się uczył tej ligi, a tu się okazuje, że jednak, no, kuriozalna wydaje się decyzja.
Od razu na głęboką wodę. Dokładnie. No, w starciu Minnesota z Tennessee, no to Wikingowie, kimkolwiek na pozycji rozgrywającego i tak będą zdecydowanymi faworytami.
Okej, to wygra gospodarz czy gość?
Wygrają Wikingowie.
Okej. Okay. Kolejne spotkanie Cleveland Browns, Philadelphia Eagles, o niej już wspominaliśmy, więc przejdźmy może do tej drużyny Eagles, o której zaczęliśmy przed sekundą też rozmawiać. Będzie rozgrywającym Carson Wentz. No i po tej drużynie tak naprawdę nie wiem czego się spodziewać. To będzie chyba takie spotkanie, z których i jedna i druga drużyna będą wymieniać się błędami. I kto zrobi tych błędów więcej, to przegra to spotkanie po prostu.
No, Ryan Matthews to w zasadzie no, jedyne nazwisko w Philadelphia, po którym można się czegokolwiek dużego spodziewać. Tam mamy zmianę reżimu, po raz kolejny powtórzę, trener Peterson to trener, który uwielbia biegać. Więc no, po Matthewsie można się sporo spodziewać, dopóki oczywiście nie zostanie kontuzjowany, bo prawdopodobnie ta kontuzja, na którymś etapie tego sezonu nastąpi.
A Cleveland Browns? Matt Pryor podobno jest taką no, murowaną jedynką. Byś na niego postawił w lidze, czy raczej jednak jeszcze się wstrzymał?
Raczej nie. Myślę, że no, jest wystarczająco dużo innych skrzydłowych, których można by umieścić w składzie. Pryor to będzie zawodnik, w którym grasz wszystko albo nic. Albo zero, to jest układ zero-jedynkowy. Albo skończy z zerem złapanych podań, albo złapie dwie piłki w sumie na 90 yardów. I jedno przyłożenie.
Okej, okay, tak jak w poprzednim sezonie w Cleveland był Travis Benjamin. Jak złapał, to gonił po to piłko i zdobywał punkty, ale tych piłek łapał naprawdę niewiele.
No, wszyscy się śmieją, że Pryor tak naprawdę potrafi biegać tylko jedną ścieżkę, dziewiątkę, ten go route, czyli potrafi biec prosto, bardzo szybko, złapać piłkę, strząsnąć z siebie obrońcę i zrobić przyłożenie. Ile razy taka sztuczka mu się uda w ciągu meczu? Zobaczymy. No, może tak, może nie. No, dlatego mówię, układ zdecydowanie zero-jedynkowy Starland.
Spotkanie Eagles Browns wygrają.
No właśnie dobre pytanie, no.
Spotkanie
Kto
tuzu.
Postawi na Filadę?
Spotkanie tuzu się zapowiada. No zobaczymy, a może wcale okaże się tak, że Carson Wentz może tak naprawdę kamuflował przed nami te wszystkie swoje umiejętności. Może. I okaże się, że rzeczywiście ten ruch Filadelfii z odpuszczeniem sama Bradforda i postawieniem na Carsona Wentza okazał się naprawdę fantastycznym. Zobaczymy. Raz nasz Philadelphia Eagles zaskoczyła, może teraz czas tak na zaskoczenie Carsona Wentzem. Kolejne spotkanie Cincinnati Bengals, New York Jets. Ja w jednej ze swoich lig wybrałem Toma Brady'ego, ale że ten jest zawieszony na pierwsze 4 spotkania, no to jako rezerwę sobie ściągnąłem Ryana Fitzpatricka i wydaje się, że Ryan chyba da radę w tej rywalizacji.
Nie, no jak najbardziej. Ma świetnych skrzydłowych, potwierdził rok temu, że ma z nimi jakąś niezłą chemię i wcale nie generuje tak zbyt wiele interception. Cincinnati Bengals mają świetną defensywę, więc łatwo mu na pewno nie będzie i w tej konfrontacji stawiam mimo wszystko na ekipę z Cincinnati, ale Fitzpatrick powinien sobie poradzić. Podobnie zresztą obaj wide receiverzy New York Jets. Jestem ciekawy, jak spisze się Matt Forte, ile dostanie piłek, jak często będzie wykorzystywany w grze podaniowej. To jest taki joker.
No ja jestem też bardzo ciekawy, jak zagra Eric Decker, który no już będzie takim drugim, bardzo stoczonym, bo był w pewnym momencie był nawet pierwszym skrzydłowym Jets. Później Brandon Marshall tak jakby wysunął się na czoło w tej rywalizacji. No i teraz Brandon Marshall no, ma być zdecydowaną jedynką i ma się świetnie prezentować. A Eric Decker jednak też ma swoje ambicje, też chce piłek. No i też jestem ciekawy, czy będzie już tak bardzo zdegradowany, czy może właśnie. W takich rywalizacjach często jest tak, że tak jak mamy Alena Robinsona i Alena Harnsa, że po prostu krycie otrzymuje Robinson i wtedy piłki łapie Harns. I to też może być fajne i będzie można na to się przyjrzeć. Tym bardziej, że Cincinnati Bengals no, jest też drużyną osłabioną, też również w defensywie, kosztem chociażby Nelsona, który teraz jest w Oakland Raiders. Ale w samej rywalizacji Cincinnati Bengals, New York Jets stawiamy na Bengals?
Stawiam na Cincinnati, stawiam na Bengals, tak.
Okej, okay. Kolejne spotkanie. Oakland Raiders grają z New Orleans Saints. Drew Brees zachwycony po tym, jak podpisał z pewnością umowę, organizacja zapewne też, ale czy te humory popsuje mi drużyna z Oakland? Jak ci się wydaje?
Myślę, że nie. Mecz będzie rozgrywany w Nowym Orleanie. na własnym terenie Saints są dużo lepsi niż na wyjazdach. Spodziewam się całej masy punktów w tym meczu. No, mam nadzieję przynajmniej, że wynik poszybuje powyżej 30 punktów po jednej i drugiej stronie.
Ale kto te punkty w Saints będzie zdobywał? Kto będzie te punkty w Saints zdobywał? Bo ja zawsze tak, znaczy zawsze wydawało się, że w Saints musi być dobry tight end. Był Jimmy Graham, były kolejne nazwiska, a teraz tak naprawdę no, wyczyściło się tam trochę pole, no i tak naprawdę tych punktów, no nie wiem kto tam...
Kobe Fleener, wczoraj wydraftowałem Kobe'ego Fleenera, jestem bardzo zadowolony z tego, że mam go w swoim składzie i wydaje mi się, że to będzie zawodnik, murowana czołowa piątka tight endów w tym sezonie.
No właśnie.
Nie daj Boże, nie przetrafią mu się żadne kontuzje. Ale ludzi do zdobywania punktów w Nowym Orleanie absolutnie nie brakuje, włączając to Willie Sneeda, kolejnego slipera, którego wam wszystkim gorąco polecam. Mark Ingram podobno spisuje się fenomenalnie. Więc o zdobywanie punktów przez świętych absolutnie się nie macie. Po stronie Oakland Raiders również powinno być dużo lepiej niż we wcześniejszych sezonach. David Carr absolutnie też wydaje mi się, że rozgrywający, na którego warto zwrócić uwagę. Latavius Murray, jeden z niewielu w lidze running backów, którzy nie mają tak naprawdę prawdziwej konkurencji. Przez niego będzie musiała przechodzić znakomita większość jachtów biegowych. Również zawodnik, którego zainwestowałem w obu swoich ligach fantasy football.
Chyba drugim takim zawodnikiem, który ma taką niekwestionowaną pozycję jako jedynka, to chyba Lamar Miller w Houston Texans. Ale o tym też jeszcze porozmawiamy, jak przyjdziemy do spotkania Texans, czyli w samej rywalizacji stawiasz na Saints czy Raiders?
Na Nowy Orleans.
Ja stawiam oczywiście na Raiders z wiadomych względów. Kolejne spotkanie Chargers Chiefs. No i tutaj wydaje się, że ta drużyna, zarówno jedna jak i druga, będzie taką wielką niewiadomą, bo Jamar Charles ma wrócić, ale tak naprawdę nie wiemy w jakiej będzie formie, nie grał długi czas, a gra Chiefs to przede wszystkim gra biegowa. Spencer Ware to już też nie będzie to samo, co kiedy wchodził i był wielką niewiadomą. A znów San Diego Chargers, ta ekipa znowu też mi bardzo nie przekonuje. Wydaje mi się, że to jest najsłabsza w swojej dywizji drużyna, no ale... Tam jest Philip Rivers, a jak jest Philip Rivers, to tak naprawdę stać go na wszystko.
Ja myślę, że Jamal Charles nie zagra w tym spotkaniu. Spencer Ware wystartuje i dostanie większość piłek. Wiele osób zastanawia się, czy pod nieobecność Charlesa, czy tą jedynką będzie Ware, czy Charpian Rick Ware. Wszyscy wskazują na Spencera Ware'a. I wydaje mi się, że fantasy football można go wystawiać z 100% powodzeniem i wydaje mi się, że on nie zawiedzie swoich fanów. Tym bardziej, że tak jak mówisz, San Diego Chargers to nie są i nie będą ligowi potentaci w tym sezonie. Tam z kolei najfajniejsze opcje to oczywiście Keenan Allen i Antonio Gates. A Philip Rivers, wiele osób widzi z nich faworytą. W zeszłym sezonie zaczął świetnie. Zresztą on zazwyczaj zaczyna sezony fenomenalnie. Później jak gdyby trochę głupi formę, ale jest to rozgrywający, który generuje tak samo dużo przyłożeń. Niestety fumbles, interceptions i o ile zdarzają mu się świetne mecze, to może później w bardzo łatwy sposób te punkty dla swoich właścicieli ma po prostu poprawić.
Dokładnie, ja gdzieś nawet czytałem opinię, że to jest Rivers to jest taki zawodnik, który ma tak naprawdę szansę w jednym spotkaniu rzucić 6 przyłożeń i zaliczyć fantastyczną liczbę punktów, ale również 6 interception i to wcale też nie będzie wielki szok. Bo po prostu tak jest, i czasami jak zacznie mu dobrze piłka się kleić do ręki i zacznie dobrze mierzyć, to mierzy już do końca spotkania fantastycznie, a czasami bywa, że jednak tak nie jest. Więc w tej rywalizacji, kończąc już o tym meczu, stawiasz na Chiefs chyba, nie?
Stawiam na Chiefs, zdecydowanie lepsza formacja defensywna. Chiefs powinni sobie poradzić z San Diego.
Kolejne spotkanie, Buffalo Bills, Baltimore Ravens. No i tutaj wydaje się, że te Baltimore Ravens chyba jest jeszcze słabsze niż rok temu, bo spektakularnie raczej się nie wzmocniło. Za to Buffalo Bills, kolejny rok pod rządami Ryanów, to chyba powinien być kolejny lepszy rok, szczególnie w defensywie i oni będą groźni.
No tak, ale mają całą masę kontuzji nich jedynka i dwójka z tego rocznego draftu są w tej chwili kontuzjowani. Mają kilku zawieszonych zawodników i ciekawe, jak z tymi personalnymi problemami poradzi sobie Rex Ryan. Powiem ci, Szoszo, że ja postawię tutaj na Baltimore Ravens mimo wszystko.
A co myślisz w ogóle o Smithie? Co myślisz w ogóle o Smithie, który no jest świetnym receiverem, ale wraca po kontuzji. Ja w jednej z lig go zgarnąłem, ale też się właśnie zastanawiam, czy to jest dobra opcja, jeżeli ktoś chciałby go rozważać przy fantasy football.
To też jest sytuacja według mnie wszystko albo nic, bo jeżeli mimo swojego wieku, on będzie miał 36 lat bodajże, mimo podwójnie zerwanego ścięgna Achillesa, jeżeli on wróci do swojej formy, będziesz miał fenomenalnego skrzydłowego. Jeżeli nie, to już po pierwszym meczu będziesz mógł go obciąć. Ja miałem go w swoich składach rok i dwa lata temu i byłem niesłychanie zadowolony. W pierwszej części sezonu, a później albo kontuzja, albo w zasadzie skazanie na słabiutkie mecze. Więc na początku sezonu bardzo możliwe, że będziesz miał z niego spory pożytek. Jeżeli nie, tnij go od razu. Mam nadzieję, że nie wybrałeś go zbyt wysoko w drafcie, żeby za bardzo tego ruchu żałować. Bills, no ja zwracam szczególną uwagę na LeSeana McCoya. Wydaje mi się, że będzie to jeden z lepszych linebacków fantasy football w tym sezonie. A po stronie Baltimore Ravens, już nie tyle jak ze strony fantasy football, ale ze zwykłego futbolowego punktu widzenia, jestem ciekawy, jak pisze się Joe Flacco, który po raz pierwszy w swojej karierze doznał poważnej kontuzji. No jestem ciekawy, na ile ta świadomość odniesionej kontuzji, świadomość rekonwalescencji będzie przeszkadzała mu, jak będzie sobie radził pod presją defensywnych linemenów. Czy nie będzie odrobinę za szybko pozbywał się piłki, czy odrobinę za szybko nie będzie rezygnował z pierwszego readu, z pierwszej opcji, czy nie będzie robił tych checkdowns. Więc jak
to też jest fakt, że
będzie zarazował się Joe Flacco.
Że niektórzy zawodnicy po tym, jak wracają po kontuzji, no po prostu mają jakiś z tym problem i to nie jest problem łatwy do rozwiązania, bo wielu ekspertów nad tym pracuje, no ale taka świadomość tej już byłej kontuzji, wydawało się, że taką świadomość ma w głowie swojej Darren McFadden. Kiedyś czytałem nawet taki dosyć obszerny wywiad o tym, jak on wracał po tych swoich kontuzjach, no i ktoś się właśnie go pytał, czy Darren, no tyle razy wracasz, czy nie myślałeś, żeby to skończyć i dać sobie spokój, a on mówi, nie, jednak w głowie mam cały czas te parcie po punkty i jakoś tego nie odczuwam. Dla jednych to działa, na innych nie i znamy też kariery zawodników, których kontuzja bardzo wyhamowała.
Carson Palmer jest taką postacią, kiedy miał pierwsze zerwanie, kiedy zerwał ACL w meczu playoffs z Pittsburgh Steelers, sam przyznawał, że bardzo długo zwraca uwagę na to, jak stawia tą kontuzjowaną kiedyś nogę, jak blisko jest obrońca. I to kosztowało go spore, jak chodzi o precyzję wykonywanych podań, czy siłę wykonywanych podań.
A znów Ben Roethlisberger też po kontuzjach też zwraca bardzo uwagi na właśnie takie zwykłe kontakty z przeciwnikami. Ale znów na niego ta precyzja się nie zmieniła, nie? Po prostu większą uwagę na to przykłada. Wcześniej na to zupełnie nie zwracał uwagi, ale nadal pozostaje świetnym zawodnikiem. No zobaczymy, jak to będzie wygląda. Flacco ma pierścień już na ręce, więc to jest już zawodnik w pewnym sensie spełniony i nawet jeżeli ta kontuzja by go ograniczyła, chociaż myślę, że nie, to też zawodnik no już z odpowiednią klasą i renomą. W tym spotkaniu, tak jak mówisz, stawiasz na Ravens, tak?
O tak, zdecydowanie.
No ja stawiam na Bills, wydaje mi się, że jednak wygra defensywa. Kolejne spotkanie Chicago Bears, Houston Texans, no i tutaj chciałbym, żebyś trochę uchylił rąbka tajemnicy. Co tam się dzieje w tych formacjach skrzydłowych w Chicago Bears? Czy Kevin White to jest opcja na pierwsze spotkanie?
Tak, Kevin White zdecydowanie wystartuje po drugiej stronie Alshona Jeffrey. Obaj są zdrowi, obaj są gotowi do gry, w zasadzie nikt nie stoi na przeszkodzie. Dosi też trochę poszatkowali ostatnio swój korpus wide receiverów, no ale gra ma się opierać właśnie na Alshonie Jeffrey i na młodym Kevinie White'cie. Trochę martwi mnie sytuacja z J.J. Wattem. Miałem cień nadziei na to, że Watt nie będzie w stanie zagrać w pierwszym tygodniu, ale wygląda na to, że będzie grał. Chicago nie ma zbyt wielu szans. Jest to ciągle drużyna, która będzie odstawała formą od reszty ligi i jest to drużyna, która w konfrontacji ze świetną defensywą ze świetną defensywą Houston Texans raczej nie będzie w stanie sobie poradzić.
Okej, czyli stawiasz tej rywalizacji raczej na Texans, ale czy nie niepokoi cię to, co się dzieje tam w ofensywie Houston? Bo tam no mamy, tak jak wspominałem wcześniej, Lamar Miller niekwestionowaną pozycję biegacza, ale oprócz tego no tam podania będzie rozdawał Brock Osweiler, więc wydaje się, że będzie okazja, żeby przechwycać piłki.
No miejmy nadzieję, że się to Bersom uda przynajmniej raz czy dwa, ale Lamar Miller według mnie to będzie no, ścisła ligowa czołówka, jak chodzi o fantasy football w tym sezonie. I wydaje mi się, że jest to zawodnik, jeden z niewielu zawodników, który będzie w stanie samodzielnie nawet wygrywać mecze. A tym bardziej, że no, trenerzy w Houston, podobnie jak Denver, uwielbiają tego typu running backów, którzy są w stanie udźwignąć ciężar gry na swoich parkach. Myślę, że Miller będzie miał świetne spotkanie. No i myślę, że Houston Texans, mimo tego, że nie wiemy czego spodziewać się tak naprawdę po Brocku Osweilerze, będą lepsi od Chicago Bears.
Okej, kolejne spotkanie. Green Bay Packers grają w Jacksonville Jaguars. I czy tu jest szansa na pierwszą wielką, no może nie sensację, ale niespodziankę, twoim zdaniem? Bo chyba taką byłoby zwycięstwo Jacksonville Jaguars.
No, zanosi się na bardzo fajny mecz. No bo Jacksonville Jaguars to ekipa, która bardzo się poprawiła. Jest to ekipa, która w niczym nie będzie już przypominała tych chłopców do bicia z poprzednich sezonów, ale wydaje mi się, że Green Bay Packers będą jednak za mocni na ekipę z Florydy, jeszcze powinni wywalczyć zwycięstwo nad Jaguars.
Ale wydaje ci się, że też tutaj możemy stawiać na takich zawodników jak Chris Ivory, czy raczej nie? Bo tam mamy T.Y. Yeldona i no, jednak ta konkurencja, gdzie jest tak naprawdę dwie gęby do wykarmienia, jak to mówi się potocznie, no to tam nie ma ani jednej gęby, która zdobywa punkty.
Tak, ja wszystkim odradzam running backów w Jacksonville Jaguars w tym sezonie. Rok temu Jaguars byli najrzadziej biegającą ekipą w lidze. A w tym roku mamy tam dwóch zawodników, którzy no, teoretycznie prezentują podobną formę i którzy będą walczyli ze sobą i odbierali sobie tak naprawdę miejsce na boisku, więc no, nie stawiam na żadnego z nich. I jeżeli macie taką możliwość, to proponuję wam unikanie i jednego, i drugiego. No, Jacksonville będzie, wydaje mi się, również w tym roku karmiło się przede wszystkim grą powietrza.
A jeżeli chodzi o ekipę Green Bay Packers, jak tutaj myślisz? To taki jest jedna perełka, się wydaje, w postaci nowego tight enda Green Bay Packers, Cooka.
Tak, ale no, wierzę w to dopiero wtedy, kiedy to zobaczę. Tak naprawdę no, wydaje mi się, że gra będzie się opierała tak, jak było to kiedyś, przede wszystkim na Jordy Nelsonie i umiejętnym kierowaniu grą przez Aarona Rodgersa. Ciekawi mnie bardzo, jak właśnie Jordy Nelson będzie się spisywał. Ciekawi mnie bardzo, czy rzeczywiście Eddie Lacy w jakiś sposób nawiąże do formy, którą prezentował 2 lata temu.
A może będzie lepszy? Bo wielu mówi, że on wygląda nawet lepiej jak w Alabamie, no ale czy Lacy chudszy, to Lacy lepszy?
No właśnie, uwierzę jak zobaczę. Przede wszystkim chcę go zobaczyć w prawdziwej akcji, nie w meczu preseason przeciwko naprawdę zmotywowanym najlepszym obrońcą i wtedy dopiero będzie można coś powiedzieć, ale na pewno no, nie jeden z nas będzie bardzo mocno obserwował jej kolejki.
Okej, czyli w tym spotkaniu stawiamy na Jaguars czy Packers?
No zdecydowanie na Green Bay Packers. Myślę, że Jaguars będą jeszcze za krótcy na to, żeby przeciwstawić się Packersom.
A ja liczę, że tu będzie jednak. No, ja liczę, że tu jednak będzie chyba niespodzianka. Tak jakoś mi się wydaje, no, że ta ekipa ma naprawdę solidne papiery na to, że jeżeli miałbym tutaj rywalizację Oakland Raiders, Green Bay Packers, to wydaje mi się, że Oakland Raiders mieliby mniej w tym momencie argumentów niż Jaguars. A Jaguars mają trochę argumentów, żeby jednak ugryźć. Tak samo osłabiono to defensywę Packers i tamci running backsy mogą rzeczywiście jakoś tam sobie poradzić. Czas przejść do spotkania o 22, a więc 22:05 Miami Dolphins, Seattle Seahawks. Czy Seattle Seahawks będzie cieszyć się z wysokiego zwycięstwa, tak jak typują eksperci, czy jednak wierzysz w przebudzenie Miami Dolphins i że ta forma, którą prezentowali w preseason, no to jest tylko preseason i tak naprawdę o niczym nie świadczy?
Nie wierzę w przebudzenie Miami Dolphins. Wydaje mi się, że Seahawks będą no, murowanymi faworytami w tym meczu. To, że ci z was, którzy grają w survival, w te gierki, w których co tydzień trzeba wybierać jedną drużynę, której gwarantuje się zwycięstwo, żeby przejść do kolejnej rundy. Tam właśnie wybrałem Seattle Seahawks. Wydaje mi się, że będą mieli w tym tygodniu najłatwiejsze zadanie. Adam Gates to jest ta osoba, na którą będę szczególnie zwracał uwagę. Po raz kolejny to powtórzę, bo bardzo interesuje mnie ten szkoleniowiec, chociażby z tego względu, że mówi się o nim w samych superlatywach, to po pierwsze. No i mieliśmy go tutaj w Chicago, mogliśmy go obserwować z pierwszej ręki bardzo długo. Więc jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób sprawdzi się w roli głównego szkoleniowca. Z kolei w Seattle interesuje mnie postać Tomasa Rosa. I fakt, jak bardzo wgryzie się mu wczas na boisku Christian Michael, który podobno prezentuje się fenomenalnie.
A tam jest jeszcze przecież młody biegacz ProSize, który też będzie chciał. Tak, też będzie chciał dostać troszeczkę piłek, bo aspiracje przynajmniej w preseason miał ogromne i też czytałem wywiady, w których opowiadał, że może być następcą. Nawet Marshona Lyncha, chociaż do niego nie jest podobny, no ale widać było, że no jednak jakieś tam papiery na grę ma. To przecież wychowanek Notre Dame.
Tak, ci, którzy grają w fantasy football, będą się przyglądali temu backfield Seattle szczególnie uważnie, bo ktokolwiek zostanie tam jedynką, będzie miał niesamowitą wartość. W tej chwili wskazuje wszystko na to, że będzie to Thomas Ross, jeżeli rzeczywiście jest zdrowy. A jeżeli nie on, to ktokolwiek, ja bym wskazywał w tej chwili na Christiana Michaela, jako tą osobę, która ma największą szansę, żeby zagrozić Rhodesowi.
A duet Wilson and Wilson?
Russell Wilson jest wybierany w tym roku jako pierwsza trójka rozgrywających fantasy football. Więc oczekiwania są po nim w jego stosunku bardzo wysokie. Ja nie lubię wysoko wybierać quarterbacków fantasy football, nie mam wobec nich jakichś wygórowanych aspiracji. Wydaje mi się, że Wilsonowi będzie trudno nawiązać do formy, jaką prezentował w końcówce ostatniego sezonu.
Okej, no to Miami Dolphins chyba na razie nie ma co w ogóle typować zawodników, bo tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. Jai wydawało się, że to będzie taka opcja dosyć fajna na przyszły rok. Jeszcze wydawało się to w lutym, chyba w styczniu, jeszcze w marcu, ale jak dołączył Foster, to teraz też się zrobiło tam bardzo niebezpiecznie. Wydaje się, że jednak...
No i Foster ma być jedynką.
No
Foster
właśnie.
Foster będzie zdecydowany numer jeden, dopóki nie dostanie kontuzji. Więc pytanie zadajemy nie czy Foster będzie kontuzjowany, ale kiedy tą kontuzję złamie.
No i raczej na Jaya też nie postawimy w pierwszej kolejce.
Raczej nie.
Kolejne spotkanie, czyli derby w dywizji, czyli Cowboys Giants. Wielkie spotkanie, wiele razy decydowało o tym, kto awansował do playoffów. Tym razem rozpoczniemy tym spotkaniem sezon. Dallas Cowboys mają wysokie aspiracje, a w tych aspiracjach będzie musiał ich, w tych aspiracjach wysokich będzie musiał ich przynajmniej w pierwszych spotkaniach poprowadzić Dak Prescott i to chyba będzie prawdziwa matura dla tego zawodnika.
O tak, zdecydowanie tak i na niego patrzymy przede wszystkim. Drugi rookie w Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott. To również taki zawodnik, którego trzeba będzie bacznie obserwować, którego wiele osób sporo zainwestowało w fantasy football.
Zainwestowałem w Morrisa, bo to chyba była ostatnia runda, ale tak mi właśnie coś wpadło do głowy, bo czytałem w tym tygodniu, bodajże wczoraj czy przedwczoraj jakiś raport, że ktoś próbuje tutaj Elliota jeszcze wprowadzić w jakąś aferę, ma być jakaś akcja w sądzie, chyba o jakieś pobicie chodziło. Więc jednak ten zawodnik stwarza problemy, i zobaczymy, jak to jeszcze się też rozwiąże. Słyszałeś coś o tym?
Jak każdy rookie. Ja słyszałem tylko informację, że oczyszczono go z zarzutów. Tylko nie wiem właśnie, czy dotyczących tego pobicia, czy dotyczących zarzutów o napaść na swoją byłą już dziewczynę. W każdym razie tego typu smród kręcący się dookoła zawodnika nigdy nie jest niczym dobrym. A jak chodzi o każdego rookie, mamy całą masę niewiadomych. Nie wiadomo, jak on będzie się spisywał. Teoretycznie ma być fenomenalnym zawodnikiem, ma idealne warunki do tego, żeby błysnąć formą, biegając za chyba najlepszą formacją linii ofensywnej w lidze, ale jak on ci tak naprawdę? Nie wiadomo, więc w ostatniej rundzie Morris jak najbardziej.
A jeszcze też po drugiej stronie defensywa New York Giants też wcale nie jest najsilniejsza, najlepiej opłacona, owszem. Ale jak oglądały się te poczynania zawodników Giants w preseason, no to aż łzy leciały z oczu, no bo ze śmiechu po prostu, bo ci zawodnicy naprawdę wydaje się za zawodnicy pierwszego składu i robią tak banalne i dziecinne błędy, nie wiem czy to jest błędy koncentracji, czy po prostu, no czy coś tam się zepsuło, Kouglina nie ma i po prostu coś tej organizacji nie dzieje się chyba już najlepiej. Jak ty to widzisz?
Tego się niestety obawiam, że te drogocenne, suto przepłacone zabawki jednak będą mieć problem, żeby zacząć sezon od wysokiego C. Trudno wskazać zwycięzcę, Karol, w tym spotkaniu, bo i jedna, i druga ekipa ma całą masę problemów i w jednej, i drugiej drużynie są z kolei zawodnicy, którzy są naprawdę prawdziwymi playmakerami i teoretycznie potrafią samodzielnie wygrać to spotkanie. No, duet Manning-Beckham jest takim no, właściwie taką parą, która może przesądzić o samodzielnym wygraniu tego meczu. Słabo spisuje się formacja defensywna również Dallas Cowboys. Więc no, trzeba stawiać na gospodarza. No, w tego typu sytuacjach wydaje mi się, że to jest najbezpieczniejsze wyjście z całej sytuacji, że stawiamy na zwycięstwo ekipy, która będzie gospodarzem w tym meczu.
Okej, zostały nam 4 spotkania, więc Indianapolis Colts, Detroit Lions. Tutaj stawiamy na...
Tutaj stawiam na Indianapolis Colts, będą grali u siebie, jest to kolejny mecz, na który czekam no naprawdę dużymi oczekiwaniami, spodziewam się całej masy punktów. Zwracam uwagę na Dante Moncriefa w Indianapolis i zwracam uwagę na Marvina Jonesa z Detroit Lions. Przede wszystkim na Jonesa, który ma być numerem jeden. Nie Golden Tate, ale właśnie Marvin Jones dysponującymi lepszymi warunkami fizycznymi ma być opcją numer jeden dla Matthew Stafforda, przede wszystkim jak chodzi o podania adresowane w endzone rywali.
A jeżeli chodzi o Indianapolis Colts, to postawiłbyś w pierwszym tygodniu na Andrew Lucka?
Tak. Myślę, że Andrew Luck wróci do formy sprzed 2 lat. Myślę, że no, cała ekipa Indianapolis Colts znacznie zyska na tym, że Luck będzie zdrowy i będzie grał odpowiednio lepiej. Nawet staruszek Frankie Gore. Gore był pomijany przez wielu zawodników fantasy football, a tak naprawdę on nie ma w tej chwili żadnej konkurencji w backfield w Indianapolis i chociażby z tego względu warto w niego zainwestować.
3 spotkania do końca, niedzielę z NFL zamyka nam mecz New England Patriots, Arizona Cardinals, nie mamy Toma Brady'ego, a więc wydaje się, że to Cardinals będą mogli cieszyć się ze zwycięstwa.
Też mi się tak wydaje. Stawiam tutaj na ekipę z Arizony, głodną ekipę z Arizony po tym, jak mieli no, wycieczkę bardzo daleko w playoffs, zakończoną no, fatalnym spotkaniem. W zasadzie zmiażdżył wszystkie ich oczekiwania, ale Cardinals są naprawdę gotowi, są świetnie trenowani, fenomenalni po obu stronach piłki. Z drugiej strony mamy Billa Belichicka, który teoretycznie ma umiejętność do tego, żeby neutralizować te mocne punkty każdego ze swoich przeciwników. Wiesz co, wziąłem White'a, running back'a New England Patriots w drafcie, który odbyło mi się wczoraj i wziąłem go bardzo późno, wydaje mi się, że w wielu ligach
w ogóle go powinien to
dostępny być może.
Dokładnie.
Więc warto na niego zwrócić uwagę, jest to zawodnik, który nie tyle jest potrzebny Patriotom do biegania z piłką, bo to będzie rola Legaretta Blanta, ale będzie łapał sporo tych piłek. Jestem bardzo ciekawy, ile piłek w powietrzu poleci właśnie w stronę White'a. No i oczywiście jak spisze się Rob Gronkowski, który będzie grał przez 4 pierwsze tygodnie z Jimmy Garoppolo.
Okej, i 2 ostatnie spotkania. Wydawało się, że zawsze Monday Night Football, czyli te poniedziałkowe i szczególnie te spotkania w pierwszej kolejce, to przynajmniej był jeden jakiś klasyk. Tutaj no, trafiły nam się raczej takie bardziej odgrzewane kotlety, bardziej bądź mniej odgrzewane kotlety, szczególnie ten drugi, ale zaczniemy od tego jeszcze bardziej strawnego, czyli Steelers kontra Redskins. Wydaje się, że tutaj te spotkanie będzie raczej chyba pod dyktando Steelers, ale jak ty to widzisz?
No chyba tak, nie ma raczej innej opcji. Steelers dysponują jedną z najlepszych formacji atakujących. Po raz kolejny naszpikowaną gwiazdami pierwszej wielkości. Zagrają co prawda bez Le'Veona Bella, ale no, w zeszłym roku pokazali, że No potrafią sobie doskonale bez niego radzić. Mają następców, mają zawodników, którzy są w stanie udźwignąć ciężar prowadzenia. Christensen, Ben Roethlisberger, Antonio Brown to są fenomenalni zawodnicy, którzy sobie z niejednym potrafią poradzić.
Ja już widzę oczami wyobraźni, że w tym spotkaniu Steelers jakoś nawrzucają dużo punktów i w połowie gdzieś trzeciej kwarty, czy po trzeciej kwarcie już stadion w Waszyngtonie będzie pusty. To też im też się zdarza, więc wcale bym nie był, mówię, tego taki... Wielkie może to nie jest ryzyko, że takie słowa mówię, ale wydaje się, że Redskins będą mieli kolejny przeciętny sezon i raczej o playoffach to można zapomnieć.
Wiesz co, mają fajną sytuację w dywizji i tak naprawdę ta dywizja jest w tej chwili do wygrania przez każdego, wydaje mi się, poza Philadelphia Eagles. Ja mam bardzo duże oczekiwania w stosunku do Kirka Cousinsa. On gra naprawdę o duże pieniądze, trudno o lepszą motywację dla niego. Wydaje mi się, że będzie stawał na rzęsach i klaskał uszami, żeby pokazać, że zeszły sezon to nie był przypadek. Jordan Reed to przez wielu uważamy za tight enda numer 2 w tym sezonie. Więc myślę, że nawet jeżeli Steelers im uciekną w pierwszej połowie, to w garbage time Cousins, Reed i reszta zawodników będą w stanie nastukać trochę punktów. Trzymałbym się z daleka chyba tylko od backfield Waszyngton.
No i tu też to ciekawe będzie, kto będzie drugim receiverem w Steelers. Bo że Antonio Brown będzie zbierał wszystko, to jest pewne, ale będzie ten garbage time, gdzie będą się liczyć też te drugie opcje i to też będzie ciekawe, bo tak naprawdę teraz chyba nie ma wykrystalizowanej dwójki. To może też nabyć wskazówka co do drugiej kolejki.
Tak, szczególnie jeżeli ten drugi skrzydłowy złapie jakieś przyłożenie, wtedy automatycznie stanie się chyba najbardziej atrakcyjnym kąskiem na waiver wire po pierwszym tygodniu.
No i na zakończenie zakończenie pierwszego tygodnia rozgrywek St. Louis Rams, 49ers, San Francisco 49ers, no i tutaj raczej chyba dobrego widowiska to my tu nie zobaczymy.
No raczej nie, ale ten drugi mecz doubleheader, nawet ESPN traktuje po macoszemu, wysyłając tam drugi garnitur komentatorów i tak naprawdę widownia tego meczu jest sporo mniejsza, bo zaczyna się niestandardowo późno, całe wschodnie wybrzeże już tego meczu wątpię, żeby oglądało. Najważniejszym elementem tego spotkania, ja wiem, że śmiesznie to zabrzmi, ale będzie hymn amerykański grany przed meczem i osoba Colina Kaepernicka, na którą będą zwrócone wszystkie oczy. Co zrobi Kaepernick? Czy będzie siedział, czy będzie klęczał, czy będzie sam, czy będą jakieś zawodnicy obok niego, którzy będą mu towarzyszyli, czy będzie starał się jeszcze coś dodatkowego Colin Kaepernick zrobić. A sam mecz będzie co najwyżej przeciętnym widowiskiem. Tutaj muszę się z tobą zgodzić.
Dwa nazwiska, na które stawiamy w tej rywalizacji, to chyba Tavin Austin i Hate, tak? Czy jeszcze kogoś chciałbyś wyróżnić?
Todd Gurley jest gwiazdą
już o Tedzie to już... Ted to chyba, przynajmniej w mojej lidze, to pierwsza trójka i w jednej, i w drugiej.
Prawda? Natomiast po Tavonie Austin ja nie spodziewam się absolutnie niczego wielkiego. Muszę pochwalić ekipę z Los Angeles tylko i wyłącznie za to, że Jareda Goffa traktują jako trzeciego rozgrywającego w tym meczu, prawdopodobnie nawet nie będzie aktywny, nie będzie zajmował miejsca w tym aktywnym składzie innym, bardziej potrzebnym zawodnikom. Jeżeli ktoś się nie nadaje do gry, to niezależnie od tego, czy był wzięty w pierwszej, czy w siódmej rundzie draftu, powinien zajmować właściwe miejsce w drużynie i za to przynajmniej trzeba pochwalić trenera.
Przeciwie się do Philadelphia Eagles.
Na przykład. Zresztą zobaczmy, boisko wszystko zweryfikuje. W samej konfrontacji kalifornijskiej stawiam na ekipę, która dysponuje zdecydowanie lepszą formacją defensywną, czyli Los Angeles Rams, którzy powinni... Ja wiem, że brzmi to odrobinę inaczej niż zapowiadałem przed sezonem, bo myślałem, że Rams będą naprawdę słaby, mieli sezon, ale na początku z San Francisco 49ers powinni sobie mimo wszystko poradzić.
Okej, okay. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na anteny Eleven Sports, gdzie spotkania będą komentować nasi stali eksperci, czyli Witold Cebulewski i Jędrzej Stęszewski. W tym tygodniu będą to aż 3 spotkania, czyli spotkanie czwartkowe rozpoczynające sezon, spotkanie niedzielne, które w niedzielne kończące nam dzień futbolowy. No i spotkanie, pierwsze spotkanie poniedziałkowe. Oni komentują spotkanie, tak tylko informacyjnie komentują spotkania powtórkowe, czyli następnego dnia, a spotkanie z oryginalną ścieżką dźwiękową prosto ze Stanów, bez komentarza, będą właśnie w momencie rozgrywania spotkania na żywo, więc jest to fajna alternatywa dla tych, którzy chcą posłuchać tego amerykańskiego głosu i jak to robią goście zza oceanu. Później jest okazja, żeby sobie to porównać i sprawdzić, jak to robią nasi eksperci. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że podcast wam się podobał. Jeśli macie jakieś do nas pytania, prośby, to piszcie w komentarzach bądź jakichś innych wiadomościach, czy to mailowych, czy prywatnych. Życzymy wam udanych spotkań swoich ekip w NFL i udanych spotkań w Fantasy Football. A żegna się z wami futbolowo duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Do usłyszenia.
Trzymajcie się i słyszymy się po pierwszej kolejce.
Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata, www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego, daniel@pachelski.pl.